parafia jako wspólnota eucharystyczna. Święte Tryduum Paschalne, które rozpoczyna się dziś popołudniową mszą świętą Wieczerzy Pańskiej, to kulminacja całego roku liturgicznego. Te trzy święte dni, od Wielkiego Czwartku wieczór do poranka niedzieli Zmartwychwstania, to streszczenie i synteza naszej wiary. Cieszy więc fakt, że z roku na rok coraz więcej wiernych w naszych parafiach bierze udział w obrzędach Tryduum Paschalnego, zaś duszpasterze starają się takie sprawować, aby były coraz bardziej czytelne i zrozumiałe. Pomagają w tym odpowiednio przygotowane komentarze oraz piękno i powaga sprawowanych czynności liturgicznych. Uważny uczestnik obrzędów Triduum Paschalnego bez trudu odkryje głębie tych celebracji, wielkie bogactwo treści biblijnych oraz dostojeństwo tradycji Kościoła Świętego. Właściwie trudno zrozumieć sens wiary katolickiej, a także udziału w niedzielnej mszy świętej i sprawowanych w ciągu roku sakramentów, zwłaszcza pokuty i Eucharystii, bez zanurzenia się w misterium odkupienia, które, jak w przysłowiowej pigułce, jest nam ukazane podczas Triduum Paschalnego. W tym roku te celebracje nabierają szczególnego klimatu oczekiwania na kanonizację błogosławionego Jana Pawła II i błogosławionego Jana XXIII. Jak wiemy, dokona jej papież Franciszek w obecności emerytowanego papieża Benedykta XVI w drugą niedzielę wielkanocną, która z woli samego Pana Jezusa, objawionej świętej Faustynie Kowalskiej, jest świętem miłosierdzia, do którego przygotowywać się będziemy poprzez nowennę, jaką również świętej siostrze Faustynie objawił Pan Jezus. Ta nowenna, która rozpoczyna się w Wielki Piątek, tym samym jest bezpośrednim przygotowaniem się do kanonizacji jednego z trzech wielkich apostołów miłosierdzia, Jana Pawła II, obok świętej Faustyny Kowalskiej i błogosławionego księdza Michała Sopoćki. Nasuwa się pytanie, w jaki sposób można dobrze i owocnie przeżyć te największe dla nas wierzących święta wielkanocne, a zwłaszcza święte Triduum Paschalne, które bezpośrednio wprowadza nas w tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa. W pierwszym rzędzie trzeba zauważyć, że nie da się dobrze i owocnie przeżyć tych wielkich świętych dni w pojedynkę, w samotności. Jest to możliwe tylko we wspólnocie, jaką zwyczajnie dla każdego chrześcijanina jest w pierwszym rzędzie parafia. Właśnie parafia, a nie wspólnota duchowa, grupa modlitewna czy jakiś ruch. Jak wspomniałem, wielkimi krokami zbliżamy się do kanonizacji Jana Pawła II. To na nowo zobowiązuje nas do pochylenia się nad jego nauczaniem. Otóż właśnie ten papież w posynodalnej adhortacji apostolskiej Christi Fideles Laici o roli świeckich w Kościele wiele miejsca poświęca najpierw parafii, a dopiero później różnym wspólnotom i grupom, podając jasne kryteria ich autentyczności. I w punkcie 26 tego dokumentu Ojciec Święty pisze, że chociaż wspólnota kościelna zawsze posiada wymiar powszechny, to jednak swój najbardziej bezpośredni i widzialny wyraz znajduje w życiu parafii. Parafia jest niejako ostatecznym umiejscowieniem Kościoła, a poniekąd samym Kościołem zamieszkującym pośród swych synów i córek. Następnie do wszystkich tak do duchownych, jak i do świeckich, papież zwraca się z zachętą, abyśmy zechcieli odkryć poprzez wiarę prawdziwe oblicze parafii, czyli samą tajemnicę Kościoła, który właśnie w niej istnieje i działa. Ona bowiem, choć czasem bywa uboga w ludzi i środki, niekiedy rozproszona na rozległych obszarach albo zagubiona w ludnych, pełnych chaosu dzielnicach wielkich metropolii, nigdy nie jest po prostu strukturą, terytorium, budynkiem, ale raczej rodziną Bożą, jako braci ożywionych duchem jedności, jest domem rodzinnym, braterskim i gościnnym, wspólnotą wiernych, pisze Jan Paweł II. Przerywając w tym miejscu słowa papieża, trzeba nadmienić, że również prawo kościelne jednoznacznie sankcjonuje rolę parafii. Kodeks prawa kanonicznego promulgowany, czyli zatwierdzony przez papieża dnia 25 stycznia 1983 roku, niezliczoną ilość razy odwołuje się do parafialnej struktury organizacyjnej Kościoła. Wreszcie w kanonie 515 stwierdza, że parafia jest określoną wspólnotą wiernych, utworzoną na sposób stały w kościele partykularnym, nad którą pasterską pieczę pod władzą biskupa diecezjalnego powierza się proboszczowi jako jej własnemu pasterzowi. I papież dodaje, że parafia ma osobowość prawną. W praktyce oznacza to, że wszystkie istotne dla naszego życia duchowego i zbawienia akty dokonują się w parafii. W utrwalonej tradycji prawnej Kościoła katolickiego chrzest i bierzmowanie, a także pierwsza komunia święta poprzedzona pierwszą spowiedzią świętą, także zawarcie małżeństwa i wreszcie pogrzeb odbywają się w konkretnej parafii. Jest ona bowiem, jak wspomniałem wyżej, cytując Jana Pawła II, ukonkretnieniem Kościoła, jego ucieleśnieniem w ludzie Bożym. Istotnie, parafia jest nie tylko rzeczywistością prawną, ale nade wszystko teologiczną. Wyraźnie o tym uczy błogosławiony papież Christi Fidelis Laici, akcentując przede wszystkim rolę Eucharystii, z której rodzi się Kościół i która tylko w Kościele może być sprawowana po wszystkie wieki, aż do skończenia świata. Jan Paweł II pisze wprost: parafia wreszcie jest zbudowana na gruncie rzeczywistości teologicznej, bowiem jest ona wspólnotą eucharystyczną, czyli wspólnotą zdolną do sprawowania Eucharystii, będącej żywym źródłem jej wzrostu i sakramentalnym węzłem doskonałej komunii z całym Kościołem. Ta zdolność wynika z tego, że parafia jest wspólnotą wiary oraz wspólnotą organiczną, czyli taką, która składa się z wyświęconych kapłanów i z innych chrześcijan i w której proboszcz reprezentujący biskupa diecezji jest hierarchicznym ogniwem łączącym parafię z całym kościołem partykularnym. Te słowa papieża stają się szczególnie wymowne i czytelne właśnie dziś, w Wielki Czwartek, kiedy rano jedynie w kościołach katedralnych sprawowana jest Eucharystia pod przewodnictwem biskupa danej diecezji, a wieczorem w parafiach pod przewodnictwem proboszcza. Przepisy absolutnie nie dopuszczają takiej możliwości, aby jakikolwiek kapłan sam w jakiejś kaplicy celebrował mszę świętą prywatnie. Trudno co do tego wdawać się w ocenę moralną takiego czynu, a więc odprawiania samotnie mszy świętej w Wielki Czwartek, ale z pewnością Nie byłby to wyraz ani pobożności, ani posłuszeństwa, ani tym bardziej właściwie rozumianej wspólnotowej natury Kościoła. W świetle przytoczonych słów Jana Pawła II dzisiejsza wieczorna msza Wieczerzy Pańskiej jest prawdziwym świętem całej parafii. Jest tą jedyną w całym roku liturgicznym celebracją Eucharystii, której kontekst męki i śmierci Chrystusa Pana szczególnie wymownie pozwala odczuć i doświadczyć, że parafia jest nade wszystko wspólnotą eucharystyczną, ożywianą nadprzyrodzoną miłością, jaka płynie z bezkrwawej ofiary Chrystusa. Dodatkowym akcentem, który uwypukla prawdę o parafii jako eucharystycznej wspólnocie wiary, nadziei i miłości, jest coraz częściej stosowany w naszych wspólnotach piękny obrzęd obmycia nóg w Wielki Czwartek wieczorem. Skoro dzisiejsza wieczorna msza święta jest świętem każdej wspólnoty parafialnej, to należałoby dołożyć wszelkich starań, tak ze strony duszpasterzy, jak i wszystkich posługujących przy parafii, a więc służby liturgicznej, organisty, zakrystianina i innych osób, aby to była wyjątkowo uroczysta i piękna liturgia, celebrowana w duchu radości i bez rutynowego pośpiechu. Należałoby zadbać również o piękne paramenty, jak chociażby odświeżone szaty liturgiczne, alby, komrze, obrus ołtarzowy i tak dalej. Jeszcze raz podkreślmy, że liturgia świętych dni Triduum Paschalnego ma tę samą rangę, co liturgia wielkanocna. Zatem już w Wielki Czwartek należałoby zadbać o piękno świątyni, oczywiście respektując stosowne przepisy odnośnie do pokutnego charakteru Wielkiego Piątku i adoracyjnego klimatu zadumy Wielkiej Soboty. Czyniąc analogię do przewodniczenia przez biskupa mszy Krzyżma dziś rano w katedrze, powiedziałem przed chwilą, że mszy Wieczerzy Pańskiej przewodniczy proboszcz. Powiem wprost, powinien przewodniczyć, bo jest to jego podstawowy obowiązek, a zarazem przywilej. O ile bowiem na proboszczu spoczywa nałożony prawem kościelnym obowiązek odprawiania w każdą niedzielę mszy świętej za wszystkich parafian, to tym bardziej powinien poczuwać się do tego obowiązku w Wielki Czwartek, aby jeszcze bardziej czytelna była prawda, że parafia, jako wspólnota wierzących pod przewodnictwem mianowanego przez biskupa proboszcza, jest rzeczywiście wspólnotą eucharystyczną. I na koniec tej refleksji pragnę dodać, że wyjątkowo uroczyście celebrowana dziś msza Wieczerzy Pańskiej to także szczególna okazja, aby uwielbić Chrystusa, najwyższego kapłana, w tajemnicy kapłaństwa, bez którego parafia jako wspólnota eucharystyczna nie mogłaby istnieć. To także dobra okazja, aby swemu proboszczowi i kapłanom, którzy z nim współpracują w parafii, po prostu podziękować za ich trud i za to, że są pośród nas. Są bowiem nie dla siebie, lecz dla nas, dla parafii jako wspólnoty zdolnej właśnie dzięki nim do sprawowania Eucharystii.